Audycja filmowa Deja Vu w Radio Centrum. Przy mikrofonie Karolina Marciszewska i dzisiaj zapowiadany gość Łukasz Róg.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Co tak teraz spokojnie?
No wiesz, opadłeś, że emocje.
Opadłeś z sił?
Tak, troszkę emocje opadły. Ja też trochę opadłem z sił.
A zakończyłeś zdjęcia. Teraz wreszcie udało się nakręcić film. Jak się po tym wszystkim czujesz? Bo wiem, że minęła żałoba.
No wiesz co, czuję się innym człowiekiem. Naprawdę. Nie spodziewałem się tego. To jest historia, która naprawdę otworzyła chyba moje serce dosyć mocno. Wiesz, ja się bardzo broniłem przed tym takim... Ja nie do końca się za takiego artystę uważam. Wiesz, robiłem przez 20 lat tak zwany biznes i jak gdyby nigdy nie myślałem o czymś konkretnym, jeśli chodzi o pójście w stronę artystyczną i no znasz tą historię moją bardzo dobrze, więc ten short był z jednej strony czy to przypadkiem, czy czymś takim z wewnątrz siebie. Ciężko dzisiaj to powiedzieć. Znaczy ciężko było powiedzieć, natomiast to, gdzie to zaprowadziło, no to chyba był konkretny cel, wiesz, tego wszystkiego i ja po prostu chyba pierwszy raz tak już na poważnie otworzyłem się na to wszystko tak totalnie i chyba to słowo bycie artystą już jak gdyby zaczynam wymawiać po ludzku, jeśli chodzi gdzieś tam o tą moją osobę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, wiesz, bo kiedyś miałem taką fajną historię, jak miałem 40 urodziny teraz, dosłownie to był pierwszy dzień planu zdjęciowego, ja nie zrobiłem w końcu moich urodzin, bo no, nie miałem ani czasu, ani głowy do tego, natomiast jeden z moich bliskich znajomych złożył mi ciekawe życzenia. Życzę ci trudnego życia, takiego godnego, prawdziwego artysty.
Ale to w twoim wypadku się nie spełnia, to ty masz szczęście od samego początku.
Zobaczymy jeszcze, wiesz. No, wiesz, wszystko wygląda na ten moment wspaniale. Historia jest piękna. Od początku, powiedzmy, nawet jak sobie popatrzę na tą moją historię, to ona jest super. Plan zdjęciowy się udał, wszystko się udało. No, można powiedzieć, spełniłem sobie te założenia, które chciałem. I wszystko to wygląda pięknie. Making-ofy wyglądają pięknie. Wszystko jest świetne. Ale finalnie najważniejszy właśnie będzie film. Więc z tym tak zwanym szczęśliwym lądowaniem to jeszcze poczekajmy.
Ale na przykład czujesz, że musisz komuś coś udowodnić, że to nie jest już zabawa, pokazać, że ty jednak jesteś zorientowany na to i bardzo poważnie podchodzisz do tego tematu.
Wiesz co, ja nie czuję w ogóle, że muszę cokolwiek komukolwiek udowodnić, wiesz? W ogóle nawet nigdy nie myślałem na ten temat w ten sposób. Nawet samemu sobie. Wiesz, na pewno to już nie jest zabawa. Oczywiście z jednej strony to jest wspaniała rzecz, piękna sprawa móc robiąc rzeczy, które kochasz, ale wiesz, za tym idą bardzo duże pieniądze, nie moje pieniądze, więc też nie mogę tak po prostu sobie powiedzieć, a pewnie bawimy się dalej, nie? Także muszę też pomyśleć o tak zwanych konsekwencjach pewnych rzeczy, więc czy sobie udowodnić, wiesz co, czy komukolwiek, oczywiście, że wiesz, jest dalej wielka fala tak zwanych niedowiarków, wielka fala hejtu, który gdzieś tam zawsze będzie, wiesz, no żyjemy niestety w takim kraju, który hejtem stoi. Tak jakoś się nad tym specjalnie nie zastanawiam. Bardziej się może nie tyle martwię, co boję, bo to na pewno będzie inny film, tak mi się wydaje, wiesz, i to nie jest naprawdę coś takiego w stylu, o, ale to będzie coś innego, to będzie super, nie? Właśnie nie do końca, bo wiesz co, za te 2-3 tygodnie wypuszczam pierwszy teaser i wydaje mi się, że też zobaczysz, że to będzie inny teaser. I to nie chodzi o to, że ja szukam, bo ja naprawdę nie szukam. Ja bym musiał robić takie same filmy, jak, nie wiem, Michael Bay robi. Po prostu historia, wszystko takie, wiesz, jak ma być. A ja tak jakoś nie do końca to umiem chyba. Ja tak mam w sobie to, co chcę pokazać sobie i wszystkim dookoła i po prostu tak idę, tak będzie z tym teaserem i tak będzie pewnie z tym filmem, który będzie po prostu w jakiś tam sposób inny. I teraz ta moja jedyna obawa jest taka, czy on będzie inny na tyle, czy się przyjmie, czy się w ogóle nie przyjmie, bo to jest bardzo ważne. Natomiast chciałbym, żeby ten film był trochę bardziej normalny i tutaj na pewno nie chodzi mi o kwestię, że on jest trudny, bo on nie będzie jakoś specjalnie trudny. Wydaje mi się, że w szorcie tym No Stars Anymore było dużo trudniej. Tam naprawdę trzeba było się domyśleć, o co mi chodziło w głowie. Tutaj będzie bardziej czytelnie, klarownie. Wiadomo, tam jakieś tak zwane spody będą, ale spokojnie. Bardziej odbiór tego filmu będzie mnie ciekawił, bo na pewno nie będzie to sztampowe kino akcji, na pewno nie będzie to sztampowe science fiction i tak jak ci wspomniałem jeszcze przed zdjęciami, tak jak wyszło po zdjęciach, ani to nie jest science fiction, ani to nie jest kino akcji. Bardziej to jest pewnie jakiś tam dramat podany w trochę takim trójgatunkowym chyba schemacie, wiesz, tak mi się wydaje.
To o czym jest ten film?
Nie, to jest dalej historia ta sama, która miała być, czyli jest to opowieść o kobiecie ze służb specjalnych, która gdzieś tam ma złe przeczucie na temat przyszłości istnienia ludzkości, gdzieś tam tego wszystkiego, co dookoła się niej i na tym świecie dzieje. Po prostu. Więcej ci nie powiem.
Musisz coś więcej powiedzieć, bo w obsadzie jest więcej osób niż Gemma.
Tak, w obsadzie jest dużo osób, bo finalnie skończyliśmy gdzieś tam chyba na około 70 aktorach. Statystów to tak pewnie z takich konkretniejszych to z 200, także dosyć dużo. No dużo rzeczy w tym filmie jest. Jest trochę miłości, jest trochę samotności, jest trochę smutku, jest trochę dramatu. Chociaż wydaje mi się, że najwięcej tam jest samotności w tym wszystkim. Jest dużo zaufania, jest dużo zdrady, jest dużo takich rzeczy, które chyba spotykają każdego z nas gdzieś tam podczas tego życia i jakoś tak próbujemy przez nie przejść i jednym się udaje mniej, drugim bardziej. I tak chyba tutaj też jest, wiesz, ta mieszanka nasza aktorska, moim zdaniem fantastyczna, spowodowała też to, że po prostu to się zrobiło bardzo, bardzo ciekawe i te osoby, ja bardzo podkręcałem to, co oni chcieli pokazać, wiesz, ja dawałem im bardzo dużo dowolności, ale też dlatego, że widziałem, że ten mój scenariusz wcale nie był doskonały. Wręcz przeciwnie, uważam, że był mocno przeciętny. Historia bardziej, którą chcę opowiedzieć, wydaje mi się, że jest dużo ciekawsza, natomiast scenariuszowo było to napisane w taki sposób, bym powiedział, przeciętny, no bo wiesz, ja nie jestem gościem od pisania scenariuszy, więc ja po prostu chciałem przedstawić tą swoją historię, a to, że trafiłem na aktorów, którzy mi w tym po prostu pomogli, to i wydaje mi się, że byłbym skończonym idiotą, gdybym miał po prostu powiedzieć, nie, róbcie tak jak chcę, bo ja tak chcę. A wręcz przeciwnie, oni po prostu praktycznie codziennie mieli nowe pomysły i z tego, co tak chyba kojarzę, to z 80% mówiłem tak.
Wspomniałeś o tych improwizacjach, to też jest dość ciekawe, bo ta ekipa, ten trzon ekipy obsadowej i właściwie technicznej też, to byli ludzie trochę bardziej doświadczeni od ciebie.
Wszyscy byli. Byłem najmniej doświadczoną osobą, nie? Mimo, że mieliśmy, słuchaj, 19-latków jako focus pullerów, 20-latków jako, wiesz, asystentów, no, młodziutkich ludzi, wiesz, no tam chyba z 10 osób to jeszcze, wiesz, dopiero na studia się wybiera. I oni już byli dużo bardziej doświadczeni ode mnie.
Ale nie, i prowadzi to do pytania, czy to też dlatego pozwalałeś aktorom na improwizację i na ile też chciałeś, bo takie głosy słyszałam, żeby byli jak najbardziej sobą.
Tak.
Czyli dobierałeś aktorów trochę pod charakter postaci?
Dokładnie tak. Aktorów, których wybierałem do filmu, to było tak przeze mnie zrobione, ja praktycznie nie zbierałem tejpów. Bardzo mało brałem tejpów. Brałem pod uwagę całokształt postaci. To, jaką ta osoba jest prawdopodobnie osobą, na jaką się kreuje. 90% mojej decyzji to była pierwsza rozmowa nasza na Zoomie. To było 90%. Czy to jest tak, albo czy to jest nie. I to było pierwsze parę sekund. Bo ja od jak gdyby wiedziałem doskonale od początku, jaka ma być Gemma, jaki ma być Tom, jaki ma być Luke, jaki mają być, wiesz, po prostu bardzo, bardzo, bardzo od początku chciałem rysować te postacie, że ten ma być kontrol do tego, ten ma być taki, ten ma być taki. Oczywiście po drodze wyszły różne fajne też rzeczy, które troszkę pewne rzeczy pozmieniały, ale taki był plan mój od samego początku, żeby w ten sposób dobierać aktorów. I wiesz co, i czemu im pozwalałem na taką improwizację? Dlatego, że widziałem, że wiedzą, co robią. To były bardziej takie malutkie skoki, typu były dialogi i ten dialog gdzieś tam albo miałem propozycję troszkę rozbudować, albo minimalnie gdzieś tam zjechać z jakimś tam tekstem w tą czy w tą stronę. To było bardziej to, wiesz. Były sceny, w których gdzieś tam minimalnie zmieniliśmy harmonogram, jeśli chodzi o scenariusz, że rzeczywiście coś się miało wydarzyć, wydarzyło się trochę inaczej, ale to też dlatego, że podczas grania, podczas tego wszystkiego widzieliśmy, że coś na przykład, kurczę, nie do końca to mi gra. Mamy pościg helikopterów za samochodami i oczywiście ja to chciałem zrobić, wiesz, tak, że to, wiesz, jak to, jak
Michael
ja, nie?
Bay,
jak Michael Bay, nie? I potem nagle siadamy i nie do końca to wygląda jak Michael Bay i musimy natychmiast coś zmienić, żeby to nie wyszło po prostu źle. Więc no to o to bardziej chodziło.
To czego nauczyłeś się w trakcie pracy?
Wszystkiego. Ja zawsze starałem się słuchać mądrzejszych ludzi. Zawsze. Otaczam się ludźmi, którzy gdzieś tam mają coś mądrego do powiedzenia. Ja nigdy się nie uważałem za osobę, że tak powiem, która na pewno najlepiej wie, bo broń Boże, jeżeli chodzi o ten pierwszy mój short, no to byłem sam. I jak gdyby nie miałem też nikogo do pomocy i to było troszkę inaczej. Tutaj dobrałem sobie ekipę i tak jak ci mówię, widzisz, miałaś 19-latków, którzy dopiero zaczynają studia filmowe, albo nawet jeszcze nie zaczęli. Ale jak on mi przychodzi i on mi mówi już pewne rzeczy w taki sposób, że ja tam jeszcze nawet nie dojechałem na YouTubie, żeby się tego nauczyć, no to co ja mam powiedzieć? Nie, że jesteś, że tak powiem, gówniarzem, ja ci nie będę słuchał. Ja inaczej do tego podchodzę. Myślę, o, ten chłopak wie dużo więcej w tym temacie niż ja. To ja go posłucham, bo on dobrze gada. I oczywiście sobie zawsze biorę margines do błędu, ale w ten sposób podchodziłem do rzeczy. I cała ta ekipa nasza, tak prawie było 40 osób, no to 20-25 to już normalni, wiesz, poważni filmowcy, którzy po prostu wiedzieli, co robią. I najważniejszą rzecz, którą odkryliśmy wszyscy razem, to jest to, że szkoda, że nie mieliśmy możliwości nakręcić pierwszego miesiąca jeszcze raz. Dlatego, że po pierwszym miesiącu poczułem się jak prawdziwy reżyser, ale dopiero po pierwszym miesiącu. Dlatego, że pierwsze dwa tygodnie były dla nas mega ciężkie. W ogóle pierwszy tydzień to nas zabił. Szczerze, nawet się bałem, czy wszyscy przyjdą w poniedziałek na plan. Moi ludzie musieli się nauczyć ze mną pracować. To, co, że tak powiem, po dwóch, trzech tygodniach odkryli, wydaje mi się, to jest to, że żeby sobie wyobrazić, że ja ten film widzę. Bo przykładowo, to, co im totalnie nie pasowało, i ja się z tym w 100% zgadzam, to jest to, że na przykład robimy take, ja mówię, mamy to, nie? robimy następny take i mamy to. Ja praktycznie robiłem zero dubli. W 99% produkcji filmowych jest tak, że reżyser to jest reżyser, a montażysta jest montażysta. W tym wypadku jestem ja tu i tu. Więc co chwilę ktoś do mnie podchodził, słuchaj, nie możesz teraz, bo ty nie masz tu. A ja mówię, słuchaj, a ja mam, bo ja sobie przetnę tu, potem sobie zrobię pętlę do tego i tnę tu. I wtedy ktoś, a okej, no dobra, to rzeczywiście może się udać. Bo wiesz, ja od razu montowałem ten film w głowie. Najfajniejsza rzecz jest taka, bo trochę tam nasz producentów różnych filmowych odwiedziło na planie. Jeden gość mówi tak, Łukasz, mówi, ty jak ty kręcisz ten film, to jest super, tylko jak ty umrzesz, to go nikt nie zmontuje. Wiesz co, no rzeczywiście byłoby to bardzo ciężkie do zmontowania dla kogoś, kto po prostu nie siedzi w mojej głowie. Także oni, takie rzeczy do mnie, które mówią, słuchaj, to ci się nie uda, tak nie możesz, takie tak zwane mieliśmy między sobą delikatne sprzeczki, oni robili to w sposób absolutnie prawidłowy. I gdyby, że tak powiem, byłbym tak zwanym normalnym reżyserem, no to popełniałbym błędy. Więc po 2-3 tygodniach zaczęli rozumieć, o co mi chodzi w głowie. Wiadomo, dalej może się okazać, że to się nie do końca tak udało, jak chciałem, ale wydaje mi się, że jest okej. Ja otrzymałem setki tych ofert i fantastycznych, doświadczonych ludzi, z których też po prostu nie mogłem skorzystać. I to nie chodzi o to, że oni byli źli, ale raz, że chcieliśmy się opierać też na ludziach, którzy... I to się akurat sprawdziło. To znaczy, wydaje mi się, że mogło być parę takich sytuacji, w których tak zwani już bardzo, bardzo długo pracujący profesjonaliści w branży, gdyby zobaczyli, w jaki sposób my pracujemy, mogliby po prostu zrezygnować. Mogliby powiedzieć, nie Łukasz, to ja tak nie będę z tobą pracował, bo ja tak nie potrafię. I tak moim zdaniem mogłoby się wydarzyć. I to w niejednej sytuacji. Natomiast oni po prostu mówili, okej, skoro tak chcesz, dobrze, to ja tak będę robił. I to nie chodziło o mnie, że ja tak chcę, tak? Tylko czy, nie wiem, ktoś z ekipy mówił, proszę, zrób tak, to ta osoba mówi, dobrze, to ja tak zrobię, tak? I to było bardzo, bardzo fajne. To się sprawdziło.
Nie chciałeś się też zabezpieczyć trochę, mając jednak dodatkowe ujęcia?
Myśmy to robili tak, że praktycznie każde ujęcie graliśmy maksymalnie 2 razy. I teraz powiem ci, jak to wyglądało. No, siedzi koło mnie mój DOP, robimy pierwsze ujęcie, ja mówię, Wojtek jest ekstra. On mówi, no jest ekstra. No dobra, no to robimy jeszcze raz, to robimy jeszcze raz. Robimy drugie ujęcie, jest ekstra. Jan mówi, no jest ekstra. No to powiedz mi, to po co mam robić trzecie? Bo pamiętaj, że to nie jest tak, że robimy jedno ujęcie tak zwanym longiem albo master shotem, no bo potem robimy to samo, ale już na przykład na innym obiektywie, wiesz, tu robimy na close-upach. Zbliżenie jest na to, potem na to, więc nagle ja tych ujęć do tak zwanego, nie wiem, do jednej sceny, ja muszę mieć zrobionych 12. Teraz 12 razy, no to robię 2, 2, 2, 2, 2. No to jakbym tak robił sobie po 5, to no też pamiętaj, że mieliśmy sytuację, gdzie naprawdę niestety już słońce wstawało rano i było po zawodach. I to naprawdę chyba mieliśmy 2 czy 3 razy, nie zdążyliśmy. Musieliśmy to gdzieś przerzucić. Potem się okazało, że wiesz, kręcimy w nocy, nagle przychodzi deszcz. Ciekawostkę ci powiem, jak wyglądała historia w ogóle, oczywiście pierwszy dzień na zdjęciowy, który totalnie zniszczył wszystko, co mieliśmy. Pierwszy dzień zdjęciowy był tor motocrossowy u mojego przyjaciela. Wspaniały, wiesz, bardzo profesjonalny tor pod Dębicą. 3 motocrossowców po prostu się ścigają. Na wielkim torze motocrossowym, piaskowym. Jest 40 stopni w słońcu, wiadomo, akurat to jest w dzień scena. Wszystko jest super. Tor jest biały, no bo jak jest tak wysuszony od 2 tygodni, jest biały. O godzinie 18 kończymy wszystkie tak zwane rzeczy, które są związane z motocyklami i przygotowujemy się do sceny, w której pojawia się tak zwany, załóżmy ten jakiś tam diabeł w tym całej historii. Ci motocrossowcy zauważają postać, która gdzieś tam się ma pojawić i mają podjechać do niej i coś tam się wydarza. I nagle w momencie, kiedy my montujemy to coś, przychodzi w ciągu 5 minut tak potężna ulewa, że niszczy nam 80% tak zwanego sprzętu podłogowego, namioty, zalewa bardzo dużo rzeczy, wszystko tonie w błocie, samochody wyciągali, mieliśmy skończyć o godzinie 20, wróciliśmy do domu o 3, bo wyciągaliśmy samochody z błota, które nie mogły wyjechać, cateringi, wszystko, no po prostu praktycznie można się spłonęło i ta burza trwała 30 minut, nie? I nagle jest sytuacja, w której motokrosowcy, jeżdżąc po białym torze, zatrzymują się, patrzą w lewo i widzą to coś. Tylko jak w momencie, kiedy patrzą w lewo i widzą to coś, ten tor już jest czarny, bo jest po ulewie. No więc co wtedy? A my nie mamy czasu, no to przyjedziemy sobie za tydzień, może w piątek. Więc to ja mówię szybko do chłopaków, to słuchajcie, to kręćcie szybko ulewę w tej chwili i nadchodzącą burzę. Ja to przetnę tak, że było dobrze, przyszła burza i po tej burzy się to coś pojawi. I ci chłopcy motokrosowcy niech wyjadą jeszcze raz na ten mokry tor, żeby była ciągłość zachowana w filmie. To tak skontynuując, to po prostu po tym miesiącu czasu okazało się, że jesteśmy już tak zgranym teamem, że ja po prostu mogłem przyjść i robić to, co chcę. Widziałem scenę, zakładałem słuchawki, 3 godziny przygotowywałem się do sceny, rozmawiałem z aktorami, już wszystko wiedziałem. I to było ekstra, bo moi ludzie już wiedzieli, jak ja pracuję, czego chcę, jak się ze mną pracuje. Teraz moim zdaniem mamy taki team, którym jesteśmy gotowi na podwój świata. Czy nam to będzie dane, zobaczymy.
To powiedz coś o tej ekipie twojej, też tej technicznej, z którymi współpracowałeś. Tak jak mówisz, bardzo też doświadczonej, mimo młodego wieku.
Tak.
Na ile oni też byli pomocni dla ciebie?
To nie, że byli pomocni. To bez nich nie byłoby tego filmu. Słuchaj, to w ogóle nie ma takiej opcji. Ja wiesz co, ja oddałem te lejce po 2-3 tygodniach, ale to nie jest tak, że ja byłem uparty na to. Ja po prostu wiedziałem, że nie pracujemy w taki sposób, jak ja chcę. Ale wiesz, i chwała im za to, że oni byli na tyle mądrzy wszyscy, że oni się nie obrażali. Oni nie dyskutowali ze mną na zasadzie nie, nieprawda, nie. Mieliśmy to taką komunikację, wydaje mi się, na tyle rozsądną, że oni dochodzili do pewnego momentu, mówiąc mi delikatnie: Łukasz, musi być tak, bo się tak nie da. I ja w pewnym momencie też kontrowałem, ale odpuszczałem. I oni troszkę też. Wiedząc, gdzie jest ta tak zwana złota granica, żeby ani jedna strona, ani druga jej nie przekroczyła, bo może być niebezpiecznie. I ja to oddałem dlatego, że po prostu oni pod każdym względem są po prostu no, lepsi ode mnie, no bo ja jako gdzieś tam reżyser mam jakąś tam wizję czy coś, no to widzę, czuję i słyszę. Ale nie mogę dyskutować z osobą, która na przykład, nie wiem, robi mi oświetlenie, nie? Ja mówię, weź nie wieszaj tutaj tej lampy. Po co ty mi o to wieszasz, nie? A on mówi, no bo chcę zrobić to, co ty chcesz osiągnąć na obrazku, nie? No to ja wtedy, no to dobra, to rób. Wiesz, to po co mam się w to gdzieś tam wtrącać? Także mimo, że naszej dużej, niedużej ekipy, ale od operatorów kamer poprzez oświetleniowców, dźwiękowców, wiesz, to byli naprawdę ludzie, z którymi ja po prostu się czułem bardzo spokojny. Ja się nie martwiłem. To jest genialne. Może oni się martwili między sobą, wiesz? Myślę, że bardzo często tak było, ale robili to w taki sposób, że mi dawali spokój i gdzieś tam powoli zaczynamy już pracę nad tym następnym filmem, że mam nadzieję, że za 2 lata będziemy go kręcić, nie? No to mam nadzieję, że tą samą ekipą.
Aktorską i techniczną.
Mhm. Chciałbym również.
Mam pytanie o ten twój budżet. Czy on wystarczył na wszystkie sceny, które planowałeś i czy przekroczyłeś w amerykańskim stylu swój budżet?
Nie wystarczył. Troszkę zabrakło. Ja bardzo go nie przekroczyłem. Inaczej, na ten moment go w ogóle nie przekroczyłem, tylko przed nami jest jeszcze, wiesz, parę rzeczy do zrobienia, chociażby muzyka, za którą trzeba będzie zapłacić na pewno niemało, ale też nie wiem, czy to mi będzie kosztowało 20 tysięcy dolarów, czy 100 tysięcy dolarów. Tego nie wiem, bez muzyki tego filmu nie ma.
Tu jest ten problem, raz, że tej muzyki jeszcze nie ma,
tak.
Bo ty kręciłeś do gotowych utworów tego kompozytora,
tak.
Ale chcesz muzykę kompletnie nową.
Nie, to ja bym chciał dokładnie tą muzykę, którą... Tak, ale czy będę mógł jej użyć, to nie wiem do końca. Nie wiem, jak on do tego tematu podejdzie. Nie wiem też, jak z prawami autorskimi jego wytwórni płytowej. To są bardzo trudne tematy i okazuje się, że ta muzyka jest chyba jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym elementem filmu. Przynajmniej ja tak zaczynam to powoli odbierać, bo nawet montując teaser, to wiesz co, to robimy już teraz sami muzykę do tego. Ja mam jakiś pomysł na to. Różnie na ten moment to wychodzi. Jeszcze walczymy. No, chciałem pewne rzeczy kupić, nie udało się. Chciałem pewne rzeczy ukraść, nie mogę. Także no to jest bardzo, bardzo ciężki proces i trafienie jeszcze w mój gust muzyczny, oj, to jest prawdziwe wyzwanie. A ja jak nie czuję muzycznie, to nie czuję w ogóle.
Ale jak wyglądają rozmowy teraz z kompozytorem? Bo wiemy, że to jest dalej ten sam.
Dalej to jest ten sam i czeka na teaser. Będziemy rozmawiać dalej.
A jak wyglądała praca z muzyką na planie?
Ja do każdej sceny miałem przygotowaną muzykę. Każdą scenę, którą żeśmy nagrywali, ja słuchałem na pełnych słuchawkach, więc jak gdyby byłem całkowicie odcięty, jak była tak zwana kamera akcja, no to ja po prostu na pełnym ogniu słuchałem po prostu muzyki i to musiało mi grać, nie? W jednym uchu miałem dodatkowo pchełkę, jeśli chodzi o dialogi. Mniej więcej słyszałem, co tam ci nasi aktorzy mówią, ale to było tylko tak, że jak gdyby takie dla mnie dopełnienie, bo jednak ta muzyka była najważniejsza, wiesz, no to tutaj było dużo bardziej super, no wiesz, mając już asystentkę, czy ludzi, którzy ja mogę powiedzieć, wiesz, ja nie muszę krzyczeć akcja, po prostu mówię delikatnie, mówię stop, albo jeszcze raz i Dominika mi to wszystko ładnie przekazywała, aktorom też tak samo, że nie musiałem biegać, tylko mówiłem przez mikroport, co było źle, co było dobrze, jeszcze raz przekaż im to i to szło, nie? Więc ja gdyby starałem się być cały czas w tym moodzie muzycznym, bo bez tego nie ma takiej opcji. Słuchaj, nawet była historia. Akurat te słuchawki jakieś, które mam, bardzo ta bateria w nich jest jakoś niezwykle wytrzymała i praktycznie nie ładowałem nigdy. I w pewnym momencie, jesteśmy, słuchaj, to jest scena, w której nasza aktorka główna, Andrea, gdzieś tam malowała te swoje różne rzeczy na ścianie i była umrusona cała, żebyśmy ją wymalowali farbą, cała, wiesz, no. I jesteśmy przy tą główną sceną. To jest jedna z głównych akurat scen w filmie, już jest przygotowana akcja i w tym momencie baterie mi padają w słuchawce.
Nie słyszysz muzyki.
Tak, ja mówię, cała stop. I mówię, Andrea, czekamy pół godziny, ja muszę naładować słuchawki, bo ja bez tej muzyki nie dam rady. I tyle.
Masz helikoptery, wilki na ulicach, strzelaniny, pościgi. Czy to będzie faktycznie mocno epicki film? I która z scena już na ten moment uważasz, że jest zachwycająca.
Naprawdę, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy to będzie epicki film, bo to jest ogromne słowo. Epicki film to jest Blade Runner, to jest Dune, to jest Top Gun, to tak nie wolno, że tak powiem, podchodzić do mojego filmu. Wydaje mi się, że na pewno gdzieś tam obrazkowo, jako całość, na pewno to będzie duże widowisko, o tak może bym powiedział, wiesz? Też z drugiej strony, to też nie będzie tak do końca właśnie, że tam są strzelaniny, pościgi, nie wiadomo co, wiesz, to jest, tylko to jest w takiej bardzo, bym powiedział, realistycznej formie, bo jeżeli dzisiaj mówimy pościgi, strzelaniny, to mówimy, nie wiem, Extraction, to mówimy Top Gun, nie? No u mnie nawet nie ma 20% tego, wiesz, to też jest inny budżet, to jest inna rzeczywistość w ogóle filmu. Ja to będę cały czas porównywał do tego tak zwanego Miami Vice w połączeniu z Sicario. Ktoś mi dość bardzo mądrze powiedział, mówi, słuchaj, wiesz, że Sicario to wcale nie jest kino akcji. Tak zacząłem się zastanawiać i tam rzeczywiście tam jest 10% akcji, tam jest dwie sceny po 5 minut, tak zwanych strzelanin i tyle. No więc to taki będzie film, po prostu. To będzie takie kino, wiesz? Wydaje mi się, że bardzo realistyczne, z elementami przyspieszenia i spowolnienia.
No a która scena już się wyryła w twoim sercu?
Na pewno scena z helikopterami będzie dosyć ciekawa, ale są jeszcze takie dwie bardzo, bardzo, bardzo fajne sceny, które gdzieś tam mam nadzieję, że złapią za serce. Ale to nie powiem.
Planujesz premierę na...
Bardzo bym chciał ten film skończyć na wiosnę. Był taki plan, że miałem sobie zrobić miesiąc przerwy, żeby trochę tak ochłonąć i się zresetować, ale to się nie udało. Dlatego, że jestem cały czas w tym takim vibe'ie tego wszystkiego. Mieliśmy wszyscy trudne lądowanie, bo bardzo się zżyliśmy wszyscy, zarówno z aktorami, jak i z ekipą. I tak nie udało mi się tego zostawić. I też z wielkiej ciekawości, jak to wszystko, trochę też z przerażenia na zasadzie, czy na pewno to nagrałem, czy na pewno to było tak dobre, jak wtedy widziałem, że jest dobre. Tak zacząłem powoli, wiesz co, i już w tej chwili jestem na etapie montażu teasera. Chcę, żeby jak powiem, świat troszkę zobaczył, co nam się tak w takim mikroskopijnej minucie, dwóch udało osiągnąć, a potem już siadam do tak zwanego takiego bardziej profesjonalnego, pełnego montażu. Ile zejdzie, nie wiem, ale bardzo bym chciał, żeby ten film był gotowy na wiosnę. Wiesz, pamiętaj, że potem jest droga dystrybucyjna, czyli teraz tak, no miałem to szczęście, że gdzieś tam paru dystrybutorów do mnie zadzwoniło podczas planu, bo zobaczyli to, co tam robimy, ale to dalej jest tak zwane przedstawienie siebie. Ja muszę ten film dowieść i muszę potem go, że tak powiem, sprzedać. Na zasadzie, czy sprzedać siebie jako film, prawda, nie mam na myśli pieniądze, tylko żeby trafić na dystrybutora lub dystrybutorów, którzy powiedzą, dobra, my ten film chcemy, bo nam się, nie wiem, podoba i chcemy go tu. I pamiętaj, problem jest taki, że ja tego filmu nie do końca chcę w Polsce. Znaczy, oczywiście chcę go w Polsce, ale naszym celem jest robienie filmów międzynarodowych, więc dla mnie tak zwanym wszystkim jest świat, nie? Ja bym bardzo chciał, żeby ten film gdzieś tam wystartował międzynarodowo. W wersjach kinowych będzie oczywiście bardzo ciężko, natomiast nie wiem, może w paru krajach, łącznie z Polską, premiera kinowa, a potem na przykład streaming na cały świat.
Będziesz chciał uderzać do dystrybutorów zagranicznych po prostu?
Będziemy, wiesz co, chcieli. I to jest właśnie ta droga, że gdyby się okazało, że ten film gdzieś tam koło, powiedzmy, wiosny będzie gotowy, no to wtedy dopiero ustawiasz się w tak zwanej wielkiej, gigantycznej kolejce i wtedy trzeba, wiesz, czy to, nie wiem, jeździć po festiwalach filmowych, ale już takich bardzo profesjonalnych i próbować ten film sprzedać, czy znowu trafi się gdzieś tam na tyle szczęścia, że ktoś to zobaczy w jakimś tam kraju, który powie, słuchaj, no nie wiem, ja jestem na przykład przedstawicielem, strzelam Netflixa na cały świat i mogę spróbować zagadać, tak? I ten ktoś zagada i ktoś zobaczy i mówi, dobra, to bierzemy. I to może być, wiesz, tak zwany tydzień, a może to być pół roku, a może to być bardzo, bardzo jakiś tam odległy czas. Niektóre filmy czekają parę lat na premierę. Jeżeli w drugiej połowie lub pod koniec następnego roku ten film by miał premierę, taką gdzieś tam oficjalną, to uważam, że byłby to wielki sukces. Tak realnie na to patrzę.
Czy będąc teraz na etapie pracy, jesteś na przykład w stanie zmienić zakończenie, gdyby platforma duża streamingowa poprosiła cię o to, co byłoby jakby warunkiem dostania się tam?
Ja już miałem taką rozmowę, kiedy jeszcze przed tym filmem i się wtedy nie zgodziłem i nie podpisaliśmy umowy. Wiesz co, no mam to wielkie szczęście, że robię film swój.
Pełna swoboda.
Pełna swoboda, tak? Mhm. Tak gdyby to, jaki film dowiozę, to taki dostarczam i to jest ekstra, nie? Wiesz co, jeżeli się na przykład pojawi, załóżmy, ktoś bardzo duży i powie, słuchaj, nie wiem, ten film musisz jeszcze tam, nie wiem, skrócić o 15 minut, czy wyrzucić to tamto, to pewnie będę skłonny do takiej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie typu, nie wiem, ten film się musi inaczej skończyć, musimy przebudować to tamto, to mocno wątpię, ale też dlatego, że wydaje mi się, że on po prostu fabularnie na ten moment nie będzie miał sensu, bo on jest tak napisany, tak jest w mojej głowie zmontowany, że po to się dzieją te rzeczy podczas filmu, żeby się z ten film zakończył w taki, a nie inny sposób, więc to jest trudne pytanie i ja nigdy nie powiem absolutnie nie. Natomiast to musiały być jakieś tam naprawdę mocne argumenty. Może ktoś by mi potrafił pokazać, że ja na przykład jestem w błędzie, tak, w tej sytuacji i słuchaj, zrób to tak, albo zróbmy to tak, tak i tak i przemyśl, co wtedy. I pewnie się nad tym zastanowię, bo akurat mocno wątpię w to, żebym był nieomylny.
Ja wiem, że ty tak mówiłeś, że to taka smutna historia, Hollywood lubi raczej szczęśliwe zakończenia.
Tak, tak, tak. Tutaj jak gdyby no, ta historia na tak zwany sequel może być ciężka.
A propos tej kontynuacji, sequela rozumiem nie będzie, ale kontynuujesz swoją karierę reżyserską. Pomysły masz na następne filmy.
Mam ich strasznie dużo.
No jak
strasznie
to będzie wyglądało?
No widzisz, no teraz jak gdyby my mamy po drodze kręcić ten horror paroodcinkowy, na który jak gdyby mamy zielone światło i wszystko jest gotowe i możemy to robić, ale z drugiej strony widzisz, no muszę zmontować ten film, który to nie jest tak, że sobie wsiadasz rano, pijesz sobie kawkę, otwierasz, nie wiem, komputer i dobra, jedziemy. No to do tego trzeba mieć mood, do tego trzeba mieć
muzykę,
klimat, wiesz, twoja głowa musi pracować w taki, a nie inny sposób. Tak jak przy tamtym filmie, ja potrafiłem przez parę tygodni nie wychodzić z domu, będąc w trudnym, że tak powiem, nastroju, a to była tak zwana zabawa, szczerze powiedziawszy, przy tym, co jest teraz, tak? Więc ja też nie wiem, jak teraz to będzie szło ciężko, czy nie będę się mógł skupić na tym, czy będę. Na pewno będę się musiał oddać temu w 100%, więc teraz jak ja będę chciał przeskoczyć na następny film, chociażby na chwilę, bo ten horror to jest tak zwane dwa dni kręcenia i potem szybki montaż i dużo CGI. Wiesz, nie wiem, czy będę w stanie, bo jak gdyby uważam, że ten horror jest na tyle nowatorski i taki naprawdę, bo mnie praktycznie nic nie przeraża w kinie, jeśli chodzi o horrory, natomiast to by mnie przeraziło. Więc chciałbym pokazać to ludziom, co by mnie przeraziło. Może ich nie przerazi, ale wydaje mi się, że przerazi. O, ale wiesz co mnie nauczyło a propos takiego właśnie byle jakiego kina, to jeszcze wrócę do tego twojego pytania wcześniej. Jest jedna rzecz, która zmieniła totalnie podejście moje do kina i szkoda, że niestety normalna osoba, która nie robi kina, tego nigdy nie zrozumie i to jest też smutne, bo ten plan filmowy, czego mnie nauczył, to jest, słuchaj, to jest tak ogromna ilość pracy, przygotowań i wszystkiego, żeby stworzyć to coś, że ja od tego momentu, ja szanuję nawet filmy tak zwane 1:10, ale szanuję to, doceniam. Zacząłem doceniać pracę tych setek ludzi, bo to nie jest tak, że ten reżyser stwierdził, o dobra, to ja zrobię fatalny film, to kręcimy, nie? Bo on chciał też zrobić prawdopodobnie świetne kino, tak? Albo przynajmniej naprawdę niezłe, tylko mu się nie udało. I rzeczywiście 80% się przeważnie nie udaje, ale próbują. I chcą to zrobić i poświęcają temu swoje życie, zdrowie często i rodzinę. I zacząłem to doceniać. Tutaj przy tym moim jest na tyle jak gdyby inny system pracy, że na pewno będę chciał to zrobić i idealnym takim scenariuszem byłoby to, żebym skończył montaż tego i wtedy wziął się za tamten, nie? Ale z drugiej strony też rozmawiałem ode mnie z chłopakami, z Rafałem i ze Staszkiem z Lukry, gdzie wspomnieli, słuchaj, no oczywiście, że w pierwszej kolejności dobrze, żebyś się temu poświęcił i robił i skończył montaż, ale może się okazać, że będziesz miał tak po prostu pełną głowę tego, że będziesz potrzebował resetu na 2 tygodnie, to wtedy sobie możesz iść i spróbować ten jakiś tam kawałek horroru nakręcić i może tak zrobię. To jest 2, a 3, no to wiesz, no to już rozmawiamy chwilę o tym i rzeczywiście ta historia taka najważniejsza, na którą wydaje mi się, że to będzie najfajniejsze kino, którym chciał pokazać, to czyli te napady na banki, kradzieże samochodów, to w mojej głowie wygląda świetnie. Chciałbym, wiesz, zresztą mamy taki plan, że z paroma aktorami z tego filmu chcę już zacząć pracować, jak gdyby też pod kątem scenariusza, postaci. Wiesz, to jest dużo większy film, bo tam jest 10 głównych aktorów, wstępnie przynajmniej napisanych. I tutaj też jak dzisiaj rozmawialiśmy, no wiesz, musisz porozwalać parę super samochodów. Zaczynasz doceniać filmy takie jak Szybcy i Wściekli 74, 75, 76, których się nie da oglądać.
Tylko to dalej prowadzi do kolejnego pytania. Nie masz jeszcze gotowego filmu. Nie wiadomo.
Tak.
No, obiektywnie rzecz biorąc, nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Taryfa ulgowa się skończyła.
Tak, więc po co idę dalej, póki nie wiem, gdzie jestem?
Nie to nawet, tylko czy masz na tyle szczęścia, że już teraz zbierasz budżet na drugi film?
Nie. Budżetu na pewno nie zbiorę na drugi film. Do momentu, jak się nie pojawi ten. I rzeczywiście wydaje mi się, że zebranie budżetu na drugi film będzie stosunkowo łatwe pod warunkiem, że ten się uda, oczywiście. Jeżeli się ten nie uda, to nie będzie budżetu na następny film prawdopodobnie. Natomiast jest taka dziwna rzecz we mnie, która mówi mi, że ja muszę robić filmy. Ja wiem, że może się pomylę, może tak być, tak jak mówisz, ja się też tego troszkę boję i że ten film się może nie udać taki, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale ja po prostu wiem, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ja po prostu muszę robić te cholerne filmy.
Tak, tylko też nie zwalniasz raz, że tempa, ale dwa, skala rośnie.
Tak, wiesz, to skala rośnie, ale też staram się otaczać ludźmi, którzy chcą iść nie tylko dla pieniędzy w tym wszystkim. I widzisz, i teraz przykładowo, czy aktorzy, z którymi gdzieś tam rozmawiam, czy moja ekipa filmowa, oni są w stanie się ze mną spotkać raz na miesiąc i poświęcić cały dzień, żeby przygotować się do projektu, który może za 2-3 lata dopiero wypali. Ja nie mam teraz, nie mogę im zapłacić za ten dzień, tak? No bo no to normalne, bo nie mam budżetu. Ale oni też wiedzą, że ja będę lojalny w stosunku do nich, ale po to też im do tego zapraszam dzisiaj, że jak przyjdzie moment, mamy ten budżet, no to tylko wyznaczamy termin i jedziemy z tematem. I to jest fajne, więc jak gdyby ja pewnie będę starał się w ten sposób dalej to robić, mimo że, wiesz, może się okazać, że przez najbliższe wiele lat nie zrobię następnego dużego filmu, prawda? Bo ogólnie spotyka się z tym całe mnóstwo ludzi. Ostatnio, wiesz, nawet słuchałem Marcina Dorocińskiego, którego gdzieś tam, jak wiesz, miałem okazję poznać, no to on sam wspomniał, że to też było dla mnie zaskoczenie, że gdzieś tam on już od wielu lat próbuje wyprodukować film i dalej tego nie mogą zrobić. I powodem są pieniądze. Więc jak gdyby, no, to miejsce w szeregu może być też brutalne za chwilę. Tutaj mnie na przykład przy tym następnym filmie przerażałoby sytuacja, gdzie ja już nie zamknę sobie tam Rzeszowa na 3 noce, 4 noce, 2 ulice. Słuchaj, to wyobraź sobie, że kręcimy w tym Rzeszowie te pościgi super samochodów. Słuchaj, to ja muszę Rzeszów zamknąć na 2 miesiące. Jeżeli mają się ludzie ścigać i mają być wybuchy i mają rzeczywiście rozwalać te samochody, to ty musisz zamknąć tak zwane pół miasta w nocy, żeby to zrobić. I ta noc trwa 6-7 godzin. I teraz co na przykład jak zacznie padać? To są rzeczy, które mnie przerażają. Na zasadzie to jest prawie, że czasami awykonalne. I jak to zrobić? No a dalej ta moja głowa myśli znowu, no musi być tak grubo. Muszą znowu gdzieś tam te helikoptery latać nad miastem, muszą ścigać takich, muszą strzelać stamtąd, muszą... Gdzie dalej ja nie patrzę tymi kategoriami tak zwanego byle jakiego głupkowatego pościgu, tylko bardzo realistycznego stylu kręcenia właśnie Michaela Manna i zrobienia tego czegoś niezwykłego, wiesz, no to są takie rzeczy, które mnie, wiesz, przerażają, ale z drugiej strony, no jak ja nie będę myślał w ten sposób, tylko będę myślał, no to nie wiem, nakręćmy film w domu, to nie do końca, wiesz, wydaje mi się, że to się uda, dlatego, że ja tego nie czuję.
Na ile Rzeszów był pomocny teraz przy kręceniu tego filmu?
Wiesz, Rzeszów był w 100% pomocny. Rzeszów był naprawdę mega, wszystko, co chcieliśmy, że tak powiem, jeśli chodzi o zamykanie ulic, zgody, jakieś tam nawet relacje czy komunikaty, że tu będzie zamknięte, tu biegają chłopaki z bronią, żeby się nie bać. Wszystko było mega. Nie otrzymaliśmy żadne jakiekolwiek, nie wiem, skargi albo nie mieliśmy sytuacji, gdzie nagle przyjechaliśmy, się nie udało, bo coś. Także, wiesz co było niesamowite, że naprawdę o tym filmie było tak głośno w Rzeszowie, że ja dziennie, ale naprawdę, to jest niezwykła historia, dziennie wszedłem, a akurat mało chodziłem po sklepach wtedy, no bo wiesz, plan zdjęciowy, spałem 4-5 godzin i wracałem na plan, ale dosłownie, gdzie nie poszedłem, to ktoś się mnie pytał, czy kiedy kręcimy, gdzie kręcimy, kiedy kończymy i naprawdę, no miałem chyba między 10 a 15 takich sytuacji, wiesz, i to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to kompletny brak hejtu na ten temat. Fajnie, że Rzeszowianie się zachowali na zasadzie takiej, że po prostu widać było takie wsparcie. Fajnie, że to robicie, trzymamy kciuki.
To jak w ogóle wypadł Rzeszów w twoim filmie?
Wiesz co, wydaje mi się, że wypadnie jak nie Rzeszów. W tym pierwszym szorcie dużo ludzi mówiło, o jaki ten Rzeszów ładny. To co robi też ten film, no to jest obrazek. Te przestrzenie potężne, których szukaliśmy, bo jak zaczynasz myśleć z kina amerykańskie, no to co jest pierwsze? No to location, nie? No to problem nie tyle w Polsce, co w Europie jest taki, że Europa jest tak to konstrukcyjnie malutka. Czyli są małe ulice, małe budynki, małe, wszystko jest małe. A w Ameryce jest dokładnie na odwrót. Wszystko jest wielkie, tak? Wielkie przestrzenie, wielkie budynki, wielkie drogi, wielkie samochody, więc to jest po prostu bardzo łatwe do uchwycenia, bo gdzie nie pójdziesz z kamerą, jest ogromna przestrzeń.
No,
w Europie tak nie
ma.
No znaleźliśmy, no bo trochę tak szukaliśmy, wiesz, tego i rzeczywiście ta praca tutaj się mocno opłaciła, ale to nie tylko moja, bo to też mówię moich chłopaków, z którymi naprawdę spędziliśmy dużo czasu wcześniej i to zaprocentowało.
Bo chodzi mi też o to, że nie było jakby warunku, żeby jakoś pokazać Rzeszów.
Nie, broń Boże. Nie, myśmy nie dostali w ogóle jakiegokolwiek warunku. Wiesz, ja po prostu chciałem to pokazać, znowu ci się powtórzę, najbardziej po amerykańsku. Ale wiesz, myśmy nie chcieli oczywiście robić z Rzeszowa Ameryki. Rzeszów to był Rzeszów, akcja się dzieje w Rzeszowie, są rzeszowskie numery rejestracyjne, wszystko jest w Rzeszowie, tylko są tak zwane techniki pokazania filmu w taki sposób, że możesz z tego zrobić ujęcie epickie. I nagle, jeżeli przelecisz dronem w sposób X, to wyjdzie jak przeciętny, byle jaki, żaden film. Ale jak zrobić w sposób Y, oto może być troszkę Michaela Baya w tym. Myśmy tak starali się dokręcić i wydaje mi się, że się to udało. Wiadomo, nie mamy takich chociażby budynków, jak są w Warszawie, gdzie rzeczywiście, wiesz, to nagle się robi taka fajna Ameryka z tego, ale też staraliśmy się to tak nagrywać, żeby właśnie pokazać, że Rzeszów to jest fajne, duże miasto. No ta noc robi ogólnie robotę, bo wiesz, w nocy zawsze wszystko się pięknie świeci. My jeszcze kręciliśmy na anamorficznych obiektywach, które dodatkowo dodają takiego blasku, dreamy look, to się nazywa, takiego bardzo szerokiego tego efektu. To jest to, przy czym ja się akurat mocno upierałem, bo to tak zwany prekursor, czyli Michael Bay na tym kręci i on dzięki temu uzyskuje taki efekt takiej rozmarzonej Ameryki.
To jeszcze do tego Rzeszowa wróćmy. Kolejne filmy, rozumiem, że wciąż, mimo że na rynek międzynarodowy, będą w Rzeszowie.
Mhm. Wydaje mi się, że te napady na bank tak samo. Chyba, że tak powiem, pojawi się sytuacja amerykańskiego snu, że zadzwoni Ameryka i powie, dobra, chłopy, i kręcimy w Hollywood, ale trzeba zejść mocno czasami na ziemię i wydaje mi się, że jeżeli już wróćmy do tego, że ten film, powiedzmy, się jakoś tam uda i obroni i znajdzie się za jakiś czas finansowanie na następny film z puli Lucra Films, czyli tej naszej i ewentualnie osób, które będą chciały do tego dołączyć, to dalej trzeba będzie szukać alternatyw, żeby jednak zmieścić się w budżecie, bo nakręcenie filmu o pościgach samochodów i napadach na bank to jest już dużo droższe kino, a to, które nakręciliśmy, tanim nie było, więc teraz, jeżeli ja mam chociażby na pewno potroić budżet, bo to jest już na 100% pewne, no to teraz, jeżeli ja pojadę z tym filmem do Krakowa nawet, ja już nie mówię do innego kraju, to jest razy 4, bo ja już pomijam zamykanie ulic i tam już mi nikt nie pomoże na zasadzie, dobra, zrobimy to dla ciebie za darmo, bo jesteś nasz, tylko tam już będą duże kwoty za to, to dwa, nawet taka ekipa filmowa, która powiedzmy, no dobra, dzisiaj mieliśmy 40 osób, pewnie do następnego filmu będzie z 60-70 potrzebne, no to jeżeli będą to dalej ludzie od nas lub stąd, no to dalej ci odpadają gigantyczne koszty noclegów i tak zwanego biwakowania, a nagle wynosząc się całą ekipą gdzie indziej.
Zwłaszcza, że chcesz kontynuować pracę z tą samą ekipą.
Tak, dokładnie. No to mówię, no to nagle nie razy 3, tylko razy 4. Więc nie do końca, wiesz, mi się wydaje, żeby to miało sens. Tym bardziej mówię, do tego, co ja mam w głowie, nie potrzebuję nie wiadomo czego innego. I tak jak chociażby właśnie Rzeszów zareagował na to, że kręciliśmy film, to było fantastyczne, więc naprawdę nie widzę w ogóle powodu, żeby miał sobie szukać innego miejsca. Mam takie bardzo naiwne marzenie, że zadzwoni ktoś i powie, że zróbmy to na ten cały świat razem. Taki jest plan, żeby po prostu najpierw pokazać to paru ludziom właśnie ze świata mocno filmu i mam nadzieję, że to będzie taki produkt, który ktoś powie, okej, to ja to chcę, to spróbujmy to gdzieś tam razem. Bardziej się chyba na to nastawiamy z Rafałem, żeby w taki sposób myśleć, funkcjonować, niż już teraz zastanawiać się, jak promować ten film. Tym bardziej, że mówię, on jest bardziej stworzony no tak międzynarodowo, bo to, że go wypromujemy w Polsce, to super, ale co dalej? To jest tak, jak masz film, który wchodzi we Francji do kina, w Niemczech do kina. My nawet nie mamy pojęcia, co za film. I nawet nas to za bardzo nie interesuje. I to jest tak samo w drugą stronę.
Czujesz się szczęściarzem?
Nie wiem, jeszcze chyba nie. Szczęściarzem się będę czuł w momencie, kiedy ten film rzeczywiście trafi tam, gdzie ma trafić. Wiadomo, film na swój sposób będzie zawsze różnie odbierany i w to będzie, wydaje mi się, takie spełnienie i szczęście, że to się udało, bo na ten moment jest pięknie, jest wspaniale, ale to jeszcze nie jest ten moment, bo to wszystko jeszcze może się, nie chcę powiedzieć, nie udać, ale to jest jeszcze daleka droga do tego, żeby świat zobaczył to, co chcemy pokazać, bo ten natłok tego wszystkiego, bardzo dużo filmów przechodzi niezauważonych. Ja sobie też zdaję sprawę, że jeszcze bardzo daleka droga przed nami, żeby ten film gdzieś tam się pokazał w takiej formie, jakiej chcemy. Także wtedy ci powiem, czy jestem szczęściarzem.
Czy odrobinę spokorniałeś pracy nad tym filmem?
Tak, pewnie, że spokorniałem, no, tylko jedna rzecz mi tu nie pasuje. To znaczy, do tej pory mi wszystko gra. Że jak gdyby wszystko to, co tak naprawdę chcieliśmy, to wydaje mi się, że wyszło nawet z nawiązką. Wydaje mi się, że aktorów trafiliśmy fantastycznych, ekipa się mega sprawdziła. No wszystko wygląda na ten moment dobrze. Ja jak gdyby też w montażu najgorszy nie jestem. No ma to jak gdyby znamiona tego, żeby było przynajmniej niezłe. Mam nadzieję, że takie będzie. Wiesz, z tą pokorą to też jest różnie. No czasami to jest takie, z jednej strony, jeżeli skulisz te uszy bardzo, no to nagle naprawdę, wiesz co, wydaje mi się, że nie nagrywa realibyśmy pewnych scen, gdybym ja tak bardzo tego nie widział. Idąc tą metodą taką, na pewno nam się uda, nie, na wariata, to się dzięki temu rzeczywiście udało. Więc takie spokornienie, jeśli chodzi o twórcę, nie wiem, czy do końca jest dobre. Wydaje mi się, że czasami trzeba po prostu iść przed siebie, trochę tak arogancko i powiedzieć, to damy radę, no pewnie, że damy, kto jak nie ja. I tak szliśmy i to chyba też jest taka dobra droga, no. Ale z drugiej strony też ta pokora jest potrzebna, bo ona czasami pozwala nie odlecieć.
Czy czujesz odpowiedzialność?
Tak, czuję odpowiedzialność za... Powiem ci szczerze, czego się nie spodziewałem. Czuję się odpowiedzialny za miasto Rzeszów, które rzeczywiście tego się nie spodziewałem. Czuję się odpowiedzialny za marzenia moich ludzi, którzy byli ze mną w tym filmie. Bo rzeczywiście przed tym filmem było tak, że chciałem spełnić jakieś to marzenie pewnej osoby, jednej, drugiej. Bo wiesz, ja wierzę w to, że muzyka i film są w stanie zmienić człowieka. Tak jak mnie ukształtowały kino i muzyka i malutkim procenciku mnie gdzieś tam zmieniało z roku na rok, to tak samo uważam, że filmy potrafią zmienić ludzi. I wydawało mi się, że jeżeli chociażby jednej osobie dodam siły, wiary, cokolwiek, inspiracji tym filmem, która obejrzy ten film, to już jest wielkie zwycięstwo. No to się okazało po kręceniu tego filmu, że już paru osobom, przynajmniej mi tak powiedziały, zmieniłem życie, spełniając jakieś tam ich marzenia, że będąc z nami na planie filmowym, czy grając w filmie, to już jest ogromny sukces i wspaniała rzecz. Więc czuję się ogólnie odpowiedzialny za tych ludzi, bo oni bardzo uwierzyli też we mnie. I wszystko to, co chcemy zrobić, bo to też nie do końca wyglądało tak zawsze wspaniale. Czasami było trudno, no, czasami ja miałem takie opisy sytuacji, że nie jedna osoba z boku pomyślała, no wariat, no zwariował. A oni po prostu w to wierzyli i po prostu szli za tym, więc nie chciałbym zepsuć ich tych marzeń, tak zwanym shitty movie. To jest to. I bardzo się czuję odpowiedzialny za moich aktorów. Ja uważam, że aktorów, których mieliśmy, to są aktorzy naprawdę, przed którymi świat stoi otworem i chciałbym ich nie zawieść i po prostu pokazać, co potrafią. I zarówno oni, jak i, mówię, moja ekipa, która naprawdę zaskakiwała mnie i czy to są młodzi ludzie, czy bardziej doświadczeni. Po prostu chciałbym im tego nie zepsuć. Też wiesz co, czuję się odpowiedzialny za Rafała i za Staszka, którzy uwierzyli we mnie i też chciałbym, żeby choć troszkę dumni byli z tego. No i za to miasto Rzeszów, słuchaj, no żeby po prostu nie było wstydu, wiesz, żeby po prostu nie było, nakręcili jakiś dramat w tym Rzeszowie, tylko rzeczywiście, że w tym Rzeszowie powstało całkiem fajne kino. Także za nas wszystkich.
Trzymam kciuki. Gościem był Łukasz.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.